Kryminalne historie Poznania. Na program zapraszają Jerzy Piasny i Adam Biernacki.
Rok 1932. W Poznaniu na Jeżycach powstał pierwszy w Polsce budynek cyrkowy – Olimpia. Cyrk Olimpia. Po II wojnie światowej znajdował się tam magazyn Teatru Wielkiego. Budynek spłonął w noc sylwestrową w 1994 roku. 23 lutego urodził się Andrzej Wituski, poznański działacz społeczny i kulturalny, prezydent Poznania w latach 1982-1990. 13 marca, w ostatnich powszechnych wyborach prezydenta Niemiec, Paul von Hindenburg uzyskał ponad 7 milionów głosów więcej niż Adolf Hitler. Rozstrzygająca druga tura głosowania odbyła się 10 kwietnia.
Meine Damen und Herren!
14 maja w Londynie oddano do użytku Broadcasting House, główną siedzibę BBC, z której po przebudowach brytyjskie radio nadaje do dziś.
Has no producer ever tried to strangle you?
Sorry, Mr. Caird. I suppose I just don't come over well on the microphone.
Oh, rubbish. Hold on, I'll come down and show you.
Kryminalne historie Poznania.
Teraz zajmiemy się sprawą, która rozgrywała się w roku 1932 w Poznaniu. Proszę pisać, pani Leokadio.
Tak, tak, panie Jurku.
Przepraszam, panno Leokadio.
Tak, panie Jerzy.
W roku 1932 w Poznaniu wydany został wyrok w sprawie przeciwko młodemu lekarzowi, doktorowi Gęsikowskiemu. Został on oskarżony o przepisywanie leków psychotropowych bez posiadanych uprawnień oraz wprowadzenie do obrotu narkotyków. Sąd wydał wyrok 1 roku więzienia oraz zakaz wykonywania zawodu na okres 3 lat. Na mocy amnestii wyrok skrócono o połowę.
Kryminalne historie Poznania.
Przechodzimy z Adamem do tej sprawy, bo możemy tu mówić o zaskakującym, niskim wyroku. I to od razu budzi podejrzenia.
To od razu budzi podejrzenie i w ogóle cała ta sprawa jest bardzo ciekawa, bo ona była wyciszona w gazetach, wyciszona we wszystkich mediach. I co się okazało? W tym samym czasie, kiedy to się dzieje, do Poznania z Warszawy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wysyła komisję śledczą, która się za to wszystko bierze. Dlaczego? Dlatego, że w Poznaniu działała zorganizowana grupa przestępcza złożona z lekarzy i z farmaceutów. A mózgiem tego wszystkiego był niejaki doktor Jakubowski, który był szefem kasy chorych.
Czyli chcesz powiedzieć, że w latach 30. w Poznaniu działała mafia lekarzy,
tak,
i farmaceutów.
I ta mafia lekarzy i farmaceutów na samym początku stwierdza, że dwie poznańskie apteki są nierentowne,
tak,
i trzeba je sprzedać w prywatne ręce. Dokonano tego za ogólną kwotę 500 000 zł. Ktoś się musiał na to zgodzić i ktoś musiał te pieniądze mieć.
To są lata 30. 500 000 zł,
tak,
to była suma niewiarygodna.
Oczywiście, ale tacy ludzie byli. I ci ludzie potem działają w taki sposób, że lekarze wypisują recepty, które są realizowane w tych dwóch aptekach, gdzie takiego człowieka nikt nie pyta, czemu on z taką receptą tak często tutaj przychodzi. Oczywiście jest zawsze taki pech, że coś się dziwnego musi stać. I tutaj doktor Gęsikowski, młody chłopak, rok po studiach, no niestety pazerny na pieniądze, on nie pasował do tych precyzyjnych, działających jak w zegarku ludzi i brał jak leci. Kiedy aresztowano jednego narkomana, to ten człowiek sypnął Gęsikowskiego. Gęsikowski mieszkał na Łazarzu, na ulicy Małeckiego, tam miał gabinet i przetrzepano mu ten gabinet. Znaleziono oprócz pieniędzy pierścionki, łańcuszki, zegarki i przede wszystkim cały notes, gdzie miał wypisanych wszystkich ludzi, którym sprzedawał narkotyki. I w tym momencie zaczyna się sprawa. Gęsikowski oczywiście idzie na ławę oskarżonych, pęka, wzywają na przesłuchanie jego wszystkich znajomych i tych lekarzy i farmaceutów. I co się dzieje? Ci ludzie z miejsca zostają objęci amnestią. Nikt im nic nie zrobił. Takie mieli wejście u prawników.
Szanowani obywatele.
Oczywiście tak, więc oni z miejsca są czyści. Teraz trzeba się zająć Gęsikowskim. Gęsikowski dostaje rok więzienia, dostaje 3 lata zakazu uprawiania zawodu, z miejsca na mocy amnestii dostaje skrócenie tego wszystkiego o połowę i zawiesz zawieszenie na 3 lata. Jemu też nic nie robił. No ta apteka zostaje zamknięta, obydwie apteki zostają zamknięte. Jedna z nich na pewno się znajdowała na Chwaliszewie. Co się dzieje dalej z Gęsikowskim? To jest ciekawostka. No tutaj w Poznaniu jest spalony, znika z miasta i ja przy zupełnie innej okazji, szukając zupełnie czegoś innego, znalazłem klepsydrę, że w latach 40. w Krakowie na Rakowicach został pochowany świętej pamięci dr Ignacy Gęsikowski, zasłużony lekarz i farmaceuta. Niech odpoczywa w pokoju.
Jak to się stało, że pomimo tego, że ta sprawa była wałkowana przez prokuraturę, to jednak no, nie było żadnych wyroków oprócz tego jednego dla Gęsikowskiego?
Nie było żadnych wyroków, dlatego że w Poznaniu, przepraszam za określenie, ćpali wszyscy. To były ciężkie czasy, tak? Tylko, że była taka różnica. Morfinę brali ci zamożni, bo działka morfiny kosztowała między 10 a 30 zł. Za tyle sprzedawał Gęsikowski. Działka kokainy była tańsza niż butelka wódki, a butelka wódki kosztowała 6 zł. I w tym samym czasie właśnie w Berlinie zlikwidowano dziuplę, gdzie był magazyn narkotyków, między innymi właśnie morfiny i kokainy, a na granicy polsko-czeskiej złapano kuriera.
Czyli ten kanał przerzutowy pewnie ciągnął się przez Poznań do Warszawy,
tak,
i dalej.
I dalej, dokładnie tak. A kokaina przypływała z Ameryki Południowej, najprawdopodobniej do Hamburga.
Proszę Państwa, zostawiamy tę sprawę. Wydaje nam się, że odkryliśmy te fakty, które były gdzieś tam utajnione, ale takie jest nasze zadanie w tym programie. Dziękujemy.
Proszę bardzo.
Kryminalne historie Poznania.